Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w studiu Radia Mors mamy liczne grono filozofów, panią doktor Nataszę Szuttę i pana doktora Artura Szuttę z Uniwersytetu Gdańskiego oraz panią Celinę Głogowską, doktorantkę na Uniwersytecie Szczecińskim.
Dzień dobry.
I pana Wojciecha Czapkowskiego, studenta Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Gościmy państwa, ponieważ przygotowują państwo już trzecie spotkanie w ramach Gdańsku Filozofuj. To spotkanie będzie poświęcone emigrantom. Proszę powiedzieć, czy filozofia odpowiada na to pytanie, czy przyjmować uchodźców, nie przyjmować uchodźców, czy raczej tutaj trzeba byłoby to na innym polu rozpatrywać?
Znaczy, ja powiem tak, że filozofom trudno jest odpowiedzieć, czy przyjmować, czy nie przyjmować uchodźców. Filozofowie, etycy szczególnie, powinni odpowiadać na pytanie, czy pomagać, czy nie pomagać. Oczywiście mogą analizować na płaszczyźnie filozofii społecznej, czy filozofii politycznej, czy filozofii kultury, czy przyjmować uchodźców do siebie. Ale myślę, że takim podstawowym problemem to jest to, czy pomagać i oczywiście pomagać i ewentualnie w ramach tego, jak pomagać, zastanawiać się, czy pomagać u siebie, czy pomagać w miejscu, skąd ci ludzie pochodzą.
Czyli to nie będzie spotkanie filozoficzne, tylko etyczne?
Czy ja myślę, że mogą coś powiedzieć filozofowie na ten temat. Mogą podać racje, które mają charakter normatywny i tutaj właśnie etyka, filozofia społeczna się może pojawić. Mogą podać pewne racje filozoficzne, mogą się odwołać do jakichś zasad racjonalności, do jakiegoś pojęcia kultury, mogą się odwołać do pojęcia wspólnoty politycznej i te racje, powiedzmy, mogą być za, mogą być przeciw, na przykład przyjmowaniu uchodźców bądź imigrantów. Mogą być za pomocą na przykład na miejscu, a nie tutaj u nas. Mogą być za pomocą u nas, a nie tam na miejscu. I te racje oczywiście nie rozstrzygają jeszcze kwestii do końca, ponieważ muszą być wzięte pod uwagę na przykład racje ekonomiczne, jakieś racje związane z know-how, czyli jakąś technologią, jak to robić. Więc filozofowie ostatecznie nie rozstrzygną, ale swoją cegiełkę do tej dyskusji mogą dołożyć.
A jak państwo się spodziewają na tym spotkaniu? Bo wiecie już, kogo zaprosiliście. Proszę przedstawić, kto będzie gośćmi tego spotkania.
Spotkanie będzie jak najbardziej filozoficzne. Będzie dwóch filozofów, profesorów, chyba dobrze znanych w Polsce, nie tylko filozoficznemu gronu. Będzie profesor Jacek Hołówka, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, etyk, oraz profesor Andrzej Szachaj, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, dziekan Wydziału Humanistycznego. Profesor Szachaj zajmuje się wielokulturowością, a profesor Hołówka jest etykiem. Także tacy są goście. Serdecznie zapraszamy. Dwóch tym razem. Wcześniej było więcej. Zobaczymy, jak wyjdzie.
Zakładamy, że będą poglądy spolaryzowane, że stanowiska będą różne. Nie chcemy odpowiadać, jakie te stanowiska będą, ale że panowie będą się różnili podejściem właśnie do tej kwestii.
A wśród publiczności spodziewają się państwo też dyskusji?
No, mamy za sobą spotkanie w Krakowie, mamy za sobą spotkanie w Lublinie, mamy za sobą spotkanie w Poznaniu i dyskusja była bardzo gorąca na każdym z nich.
Spotkania są przewidziane na 2 godziny zazwyczaj, ale nigdy nie kończą się chyba szybciej niż 3. Także no jest w ludziach taki głód, żeby myśleć, zadawać pytania, szukać odpowiedzi. Jest też potrzeba debaty z prawdziwego zdarzenia, której brakuje. I też naszą ambicją jest tworzenie przestrzeni i debaty publicznej.
Ja nie jestem filozofem. Miałem wprawdzie filozofię na zajęciach na filologii polskiej, którą kiedyś dawno temu studiowałem, ale nie przypominam sobie, żeby te różne szkoły filozoficzne tak dokładnie określały rozwiązanie konkretnych problemów. Czy tutaj z czego będziecie korzystali? Z jakich narzędzi, żeby tym się zająć?
Używamy rozumu przede wszystkim, zdolności logicznego myślenia, zdolności rozumienia tego, co się wokół nas dzieje, czyli zbierania jakichś informacji, obserwowania świata. Oczywiście nie mamy tej wiedzy szczegółowej na takim poziomie jak specjaliści, nie wiem, ktoś, kto jest politologiem, kulturoznawcą, ale korzystając z tego, co nam mówią tacy politolodzy, kulturoznawcy i korzystając z pewnych narzędzi filozoficznych, no jesteśmy w stanie czasem dostrzec jakieś sprzeczności w tym, co głoszą kulturoznawcy i coś tam skorygować, więc coś możemy dołożyć do tej dyskusji. Wydaje mi się, że No, jak ktoś studiuje filozofię, czy nawet na kierunku filozoficznym, czy na innym kierunku, to zapoznaje się z takimi ogólnymi teoriami filozoficznymi, ale z tego nie wynika, że filozofia nie ma swoich aplikacji szczegółowych. My tutaj dowodem na to jest ostatni numer Filozofii o uchodźcach, gdzie mamy 6 lub 7 numerów tematycznych, wszystkie napisane przez filozofów, takich uznanych, którzy nie tylko te artykuły napisali na temat uchodźców, ale niektórzy z nich napisali całe książki. Tacy autorzy jak Joseph Cairns czy David Miller, szczególnie może Cairns, pisali książki poświęcone imigrantom, poświęcone wielokulturowości, poświęcone pewnym ideałom społeczeństwa, w którym żyją ludzie z różnych środowisk i społeczeństwo jako takie można nazwać jakąś wspólnotą polityczną, zorientowaną na jakieś wspólne wartości polityczne, takie jak ideał sprawiedliwości. Jest, wydaje mi się, że jest cała masa takich tekstów, których oczywiście na studiach może nie będziemy czytali, ponieważ nie ma na to czasu. Trzeba najpierw się zapoznać trochę z historią filozofii, trochę z ogólnymi działami filozofii, ale filozofia stosowana, jeśli mogę takie słowo użyć, to nie jest rzecz jakaś niebywała.
Na studiach filozoficznych mamy bardzo dużo takich przedmiotów właśnie z etyki czy filozofii stosowanej, filozofii praktycznej. Z jednej strony uczymy się różnych teorii etycznych na etyce ogólnej, a z drugiej strony na zajęciach na przykład z bioetyki aplikujemy te teorie etyczne, ogólne do szczegółowych problemów bioetycznych. Tak samo jest z zagadnieniami z filozofii społecznej czy z filozofii politycznej. To jest jak najbardziej krąg zagadnień, które są w obrębie zainteresowania filozofa. Z tym, że filozof na to konkretne pytanie sam nie jest w stanie chyba odpowiedzieć. To jak zaczęliśmy od tego, potrzebna jest wiedza konkretna z zakresu ekonomii, z zakresu innych dyscyplin. My możemy jakby pokazać pewne kierunki myślenia, możemy odwoływać się do teorii praw człowieka, możemy odwoływać się do ogólnej zasady, że należy pomagać, ale to w jakim zakresie, w jaki sposób jest domeną także innych dziedzin, na których wiedzę musimy się także otwierać.
To, co filozofia może jakby dorzucić chyba do całej debaty na temat uchodźców, to chłodna, analityczna ocena argumentacji, która w tej dyskusji się pojawia. Tak jak doktor Szutta powiedziała, potrzebne są oczywiście pewne dane, racje epistemiczne, czy to ekonomiczne, czy kulturowe, z dziedziny kulturoznawstwa. No to jednak niebywałym zdobyczą filozofii jest logika czy teoria argumentacji, kiedy możemy się przyjrzeć tym racjom, które się pojawiają i ocenić, ile są one warte i które nas bardziej przekonują, bo to też nie jest tak, że w filozofii nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Różni filozofowie mają różne odpowiedzi, czasem bardziej są do nich przekonani, czasem mniej. Spór w filozofii jest nieustanny, ale to nie jest tak, że nie ma konkretnych odpowiedzi. One są. Niektóre nas przekonują, a inne przekonują innych.
No dobrze, skoro mówi pani, że filozofia dostarcza nam narzędzi do tego, żeby jakieś konkretne argumenty rozpatrywać, no to rzucę taki konkretny argument i chciałbym usłyszeć od państwa odpowiedź, jakby państwo właśnie na arenie filozofii rozpatrzyli to. Należy przyjmować imigrantów czy uchodźców, no ponieważ tego wymaga od nas takie zwykłe ludzkie poczucie solidarności. Ci ludzie uciekają z miejsca, gdzie jest wojna, musimy się nimi zaopiekować, przyjąć ich, sprawić, żeby poczuli się znowu bezpiecznie. Jak teraz argumentować przeciw i za takiemu podejściu?
No, możemy powiedzieć tak, musimy ich przyjmować, musimy im pomóc, nie możemy pozostawać obojętni, nie możemy zamknąć oczy i powiedzieć, to nie jest moja sprawa, nie ma takiego problemu, albo to jest problem kogo innego. No ale możemy dywagować na temat tego, jakie są racje na rzecz tego, żeby ich przyjmować u siebie, a jakie są racje na rzecz tego, żeby pomagać im w miejscu najbliższym granic państwa, z którego pochodzą. Czy my w ten sposób ich nie wynaradawiamy, czy my w ten sposób nie odzieramy ich ze zdobyczy, ich kultury, ich tradycji, czy my ich jakby nie wyciągamy z tego miejsca, w którym oni się czują najlepiej. No, inna rzecz jest taka, że oni do nas przychodzą, prawda, także niejako chcą oderwać się od tamtego miejsca, no ale pytanie, czy godzą się na to, żeby żyć u nas w taki sposób, w jaki my żyjemy, prawda, czy oni godzą się na zasady, które przyjmowane są w naszym społeczeństwie. Możemy w taki sposób stawiać kolejne pytania, prawda, i odpowiadać sobie, czy rzeczywiście dobrym pomysłem jest to, żeby przyjmować ich tutaj u siebie, czy może lepiej skierować naszą pomoc w inne miejsca.
Możemy zastosować jeszcze pewne narzędzia filozoficzne z metaetyki, aby ocenić ten argument. Znaczy, wydaje się, że argument wskazuje na rację bądź zasadę prima facie. To jest pojęcie techniczne z filozofii. Prima facie oznacza, że owszem, są powody, aby coś czynić, ale one są kładzione na wagę, jeśli mogę tak powiedzieć, która ma przeważyć w jedną lub drugą stronę. Jeśli nie są jedynymi racjami, to może się tak zdarzyć, że inne racje, które będą wskazywały w przeciwnym kierunku, mogą przeważyć tę rację prima facie. Czyli powiedzmy, mamy argument, należy pomagać ludziom w potrzebie. To jest argument ogólny. Pytanie, czy wszystkim należy się tak samo i w każdych okolicznościach taka pomoc, czy są sytuacje, w których powiedzmy ten rodzaj pomocy, czyli przyjęcie, będzie się stosował do jednych, a niekoniecznie do drugich. I tutaj w jednym z tekstów, jeszcze nie powiem w którym, tak żeby zachęcić do czytania, filozofuj, jest taki argument, że wyciąganie osób najlepszych, bo no, ci, którzy decydują się na daleką podróż, w jakimś sensie różnią się od pozostałych, którzy zostają na miejscu, są odważni, gotowi do podejmowania jakichś trudów, ryzyka, czy w jakimś sensie
najaktywniejsi
dysponują pewnymi cnotami, jeśli tak mogę powiedzieć, umiejętnościami. Jeśli będziemy przyjmowali z takich krajów uciekających stamtąd duże rzesze, daleko od ich domów, daleko od ich własnych krajów, prawdopodobieństwo, że oni wrócą tam po wojnie, jest bardzo małe. Zostaną u nas. Co to oznacza? To oznacza, że ten ich kraj wyludnił się z takich osób, które są bardziej zdolne niż przeciętnie i kiedy będą ci ludzie tam na miejscu potrzebni do odbudowywania tego kraju, tam ich zabraknie. Z tego by wynikało, że może na przykład trzeba tak organizować pomoc, żeby ci ludzie, kiedy będą potrzebni z powrotem do odbudowywania swojego kraju, będą do dyspozycji. No i stąd między innymi taki argument czy wniosek, że może lepiej tak pomagać, aby organizować w miarę przyzwoity poziom życia, nie taki jak w niektórych obozach dla uchodźców w tej chwili możemy zauważyć, ale pomagać tak, aby byli w miarę blisko, aby tam mieli coś do zaproponowania im, czyli jakiś sposób ciekawego życia rozwijającego intelektualnie, a nie tkwienia w miejscu i no, takie z poczuciem, że czas upływa i życie upływa, dzieci nie rozwijają się, nie chodzą do szkoły, ale jeśli bylibyśmy tak w stanie pomóc, powinniśmy z myślą o tych ludziach, a nie tylko z myślą o nas, oczywiście to był taki argument, że no my też, to będzie dla nas pewne obciążenie tu na miejscu, pewne konflikty. To są kolejne racje, które na tę wagę musielibyśmy stawiać. I co ostatecznie wyniknie, no to trudno jest powiedzieć, szczególnie, że w różnych konkretnych sytuacjach będą różne wyniki tych rozumowań. Nie zawsze ten sam dla wszystkich.
No, musimy też brać pod uwagę to, że musimy pomagać zawsze roztropnie, prawda? Czyli musimy dopasować no, tę ilość przyjmowanych uchodźców do możliwości stworzenia im godnych warunków życia, bo nie sztuką jest przyjąć jak najwięcej osób, ale sztuką jest przyjąć te osoby i stworzyć im takie warunki, żeby oni mogli tutaj godnie żyć, żeby mogli pracować, żeby mogli utrzymać się, bo tak naprawdę to trochę my dywagujemy tutaj o takiej sytuacji do końca nieznanej, bo nie wiemy, kto do nas ostatecznie będzie chciał przyjechać, bo Polska jest takim krajem, która ma relatywnie niewiele do zaoferowania. I pytanie jest też takie, jak długo możemy pomagać na pewnym poziomie, prawda? To są wszystko pytania, na które my sobie musimy też odpowiedzieć. To nie są kontrargumenty na rzecz tego, żeby absolutnie nikogo nie przyjmować, zamknąć się w swoim świecie i zamknąć oczy na problem, ale myślę, że roztropna pomoc wymaga rozważenia też takich racji.
Zabrzmiało tak, jakbyśmy tutaj już argumentowali na rzecz jakiegoś stanowiska. Nie chciałbym, żeby takie wrażenie było odebrane, ponieważ w czasopiśmie w tym numerze są różne stanowiska.
No to jest odpowiedź na pana argument, więc
tak, tak, ale
siłą rzeczy kontrargumentujemy.
Jest to jakiś argument, który oczywiście idzie w jedną stronę. Tutaj padły też kontrargumenty, ewentualnie mogły paść jakieś wnioski typu, że jest to argument konkluzywny i należy się z nim zgodzić. Jednak filozofowie mają tę tendencję, to może jest ich wada, że lubią dyskutować bez końca. Ostateczny wniosek jest czymś w rodzaju końcem dobrego filmu, dobrej książki, a nikt nie lubi kończyć dobrej książki. Lepiej, żeby jeszcze było kilkaset stron do przeczytania, więc tutaj te racje mogłyby być generowane w nieskończoność, tak mi się wydaje. I to może być wada też filozofii, ale nie filozofowie przyjmują to, co im się daje i sami wyciągają wnioski.
Ale to też nie znaczy, że inne dyscypliny są bardziej konkluzywne. To też nie jest powiedziane, że politolodzy odpowiedzą na to pytanie i wszyscy politolodzy się zgodzą, czy ekonomiści też odpowiedzą na to pytanie jednoznacznie i wszyscy ekonomiści się zgodzą, więc ja myślę, że my jesteśmy trochę w takiej samej sytuacji, przy czym no, naszą rolą jest formułowanie argumentów, nie przekrzykiwanie się, nieemocjonowanie się zbytnie, oddzielenie właśnie emocji od racji, na ile to jest możliwe, na ile to się oczywiście da. I to jest też zamierzeniem tych naszych spotkań, tych klubów filozofów, żeby ta atmosfera tych spotkań troszeczkę była bardziej odcięta od zbytniego emocjonalizmu. Nie zawsze nam to wychodzi, trzeba przyznać, ale staramy się posługiwać racjami, a nie emocjami.
Wydaje mi się, że do ciekawej rzeczy się pani doktor odwołała, mianowicie padło to takie słowo jak roztropność. To jest jedna z cnót głównych, kardynalnych, która pojawia się już u Arystotelesa, jeśli nie wcześniej, jeśli nie u Platona. Jakby zawsze mi się wydawało, miałam takie poczucie, że jedną z największych zdobyczy filozofii jest właśnie teoria cnót, która się rodzi w starożytnej Grecji. Te podstawowe cnoty moralne to właśnie umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość i roztropność, która jest cnotą rozumu praktycznego. Łacińskie prudencja, greckie phronesis. No i powstaje zawsze pytanie, co to znaczy się zachować roztropnie w danej sytuacji. I tak samo tutaj, jakby... No, jak roztropnie wyjść z tej sytuacji z uchodźcami, jak sobie poradzić? Są właśnie różne reakcje i też czasem można chyba odnieść wrażenie, że w tej całej debacie pojawia się taki argument jakby szantażu emocjonalnego, że my musimy przyjmować uchodźców, też taki odwołujący się do chrześcijaństwa, do religii, która Europę ukształtowała, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to tym bardziej powinniśmy być miłosierni i ich przyjmować. No ale staje właśnie kwestia tego, że jednak mimo wszystko mamy prawo do bycia roztropnymi. To znaczy, że możemy sobie zadać pytanie, jak to nasze miłosierdzie do uchodźców ma wyglądać na konkretnych przykładach. I tutaj różne argumenty właśnie padały, gdzie najefektywniej też im pomagać, czy tutaj, czy może u nich. Mówi się o tym, że Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej na pograniczu libańsko-syryjskim robi bardzo dobrą pracę i że pieniądze, które tam mogą być wykorzystane dla pomocy uchodźców, no tutaj za te same pieniądze zrobi się o wiele mniej. Więc jakby to... złożona kwestia i to wszystko chyba należy brać pod uwagę.
To jest trzecie spotkanie w ramach tego cyklu Gdańsku Filozofii. Czy mogą państwo słuchaczom przypomnieć, czemu były poświęcone dwa wcześniejsze spotkania?
Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, zanim przejdziemy do tego, że Gdańsku Filozofuj to nie jest inicjatywa nasza takiej bezpośredniej redakcji filozofu i troszkę pośrednio, ale to jest inicjatywa naszych studentów wspaniałych, właśnie tutaj pod kierownictwem pani Celiny, która w tej chwili już jest w ścisłej redakcji filozofuj, ale jak zaczynała organizować, to nie była z nami tak formalnie związana. I to studenci właściwie wymyślili te spotkania. Myśmy tylko odpowiadali jakby na pewne komunikaty z ich strony. Oczywiście bardzo się cieszyliśmy, wspieraliśmy na ile się to dało, ale to jest fantastyczne, że to młodzież, mogę tak powiedzieć, wciąż jeszcze sama zauważyła potrzebę organizacji takich spotkań. I to właściwie oni to organizują od początku do końca. My w tym nie bierzemy udziału, ani nie szukamy sami, ani nie ogłaszamy. Nasze ogłoszenia są jakby przez redakcję filozofu i one przechodzą, bo są przez nas umieszczane na naszym portalu, ale to grupa Gdańsku Filozofu i miłośnicy mądrości, nasi studenci, nasi absolwenci są właściwie autorami tego. I tutaj muszę powiedzieć, że jesteśmy im głęboko wdzięczni za to, że oni podjęli się takiej inicjatywy. Zresztą te inne spotkania, które są organizowane w Opolu, czy w Lublinie, czy w Poznaniu teraz, a jeszcze będą spotkania też w Olsztynie, w Krakowie też, to nie była nasza inicjatywa, to była inicjatywa oddolna i co chwilę dostajemy właśnie takie maile z prośbą, że być może gdybyśmy udzielili takiego wsparcia w postaci właśnie zaproszenia czy pomocy w zapraszaniu gości, to tam też na przykład w Częstochowie czy w innych jeszcze miejscowościach można by coś takiego zorganizować. To jest niesamowite, bo to jest oddolny ruch i on się powiększa, rozszerza. Mamy nadzieję kiedyś na całą Polskę.
Filozofuj to nie tylko gazeta i spotkania, to także portal filozofuj.eu, gdzie są również ciekawostki ze świata filozoficznego, aktualności, ale to również nowa inicjatywa, jaką jest Letnia Szkoła Filozofuj, której koordynatora mamy właśnie tutaj, Wojtek, kolejny ze studentów, który się zaangażował do udziału w projekcie. Także...
No to może ja teraz troszkę opowiem o tej naszej inicjatywie związanej z Letnią Szkołą Filozoficzną. Więc tak, zaznaczając, no, do kogo adresujemy tą inicjatywę. Ogólnie no to można powiedzieć, że adresujemy ją do każdej osoby, która jest dociekliwa, no, która nie satysfakcjonuje się prostymi odpowiedziami i jednak próbuje zrozumieć jakoś szerzej tą rzeczywistość, która nas otacza. A że aktualnie grupa studentów i młodzieży licealnej wydaje się teraz najbardziej być taką aktywną intelektualnie, no to właśnie dedykujemy to studentom i licealistom. No założeniami grupy jest tak, krzewienie takich wartości humanistycznych, właśnie promocja filozofii. Mamy bardzo, bardzo szeroki zakres dydaktyczny, czyli na przykład będziemy przeprowadzać warsztaty dotyczące dyskusji, dyskusje filozoficzne, panele dyskusyjne. No, miejsce, w którym to się będzie odbywać, to będą Bieszczady, czyli atmosfera taka sprzyjająca kontemplacji góry, okoliczności przyrody. I tak, no wiadomo, że to nie mają być tylko stricte same zajęcia dydaktyczne. Również będziemy koncentrować się na tym, żeby jakoś skupiać osoby o podobnych zainteresowaniach, żeby wywiązała się dyskusja, żeby z tego wyniknęło coś więcej niż tylko posiadanie jakiejkolwiek wiedzy. Będziemy organizować grupy mające około 20 osób. Miejsce to Ustrzyki Dolne lub Górne. Jesteśmy aktualnie w trakcie negocjacji warunków z ośrodkami. I co jeszcze mógłbym powiedzieć?
Kiedy?
W sierpniu. W sierpniu od 8 do 16 sierpnia będziemy organizować wyjazd. To jest tak na razie orientacyjnie.
Gdzie trzeba się zgłosić, żeby się zapisać?
Informacje szczegółowe będą na portalu wkrótce.
Czyli na razie jeszcze nie ma możliwości się zarezerwowania sobie miejsca, zaklepania.
Że jak wszystko będzie dopięte, wtedy ogłosimy.
Tak, Filozofuj zaczęło bardzo intensywnie się rozwija. Nie liczyliśmy się z takim dużym zainteresowaniem, więc w tym roku dość spontanicznie wyszła ta inicjatywa szkoły letniej, więc teraz staramy się odpowiedzieć na odzew ze strony odbiorców i zorganizować to tak, żebyśmy jeszcze zdążyli w wakacje coś konstruktywnego zrobić razem.
Ale też pochodzimy po górach chyba, nie tylko będziemy się uczać.
Będzie aktywno kontemplacyjnie.
Filozofować właśnie. Będziemy i w sali, i na powietrzu. Także zapraszamy, zachęcamy.
Z tego, co pamiętam, to jedna ze szkół nie właśnie na tym polegała, że spacerowanie i rozmawianie,
tak?
Także było pytanie, jakie inne tematy tutaj. My nie tylko o uchodźcach dyskutujemy. Uchodźcy to rzeczywiście jest temat, jak na filozofię, poboczny. Tak. On jest ważny, doniosły, ale nie jest centralnym zagadnieniem filozoficznym. Spotykaliśmy się, mówiliśmy już o demokracji. To było pierwsze spotkanie w Gdańsku. Drugie było poświęcone Bogu i religii. Teraz są uchodźcy, a następne spotkanie za około 2 miesiące będą poświęcone właśnie wolnej woli.
Tak, jeszcze w kolejce czeka prawda. Także
filozofia,
mamy,
nauka,
tak,
filozofia, światy nauka, możliwe.
Filozofia, kultura.
Tak, ale tak, światy możliwe to jest temat wybrany przez naszych czytelników jako ostatni w tym bieżącym roku. Także zakres problematyki jest bardzo szeroki. Ten temat jest najbardziej szczegółowy chyba ze wszystkich, które do tej pory podejmowaliśmy. Zbiegł się rzeczywiście z wydarzeniami. Musimy do niego też filozoficznie podejść. Usiłowaliśmy to zrobić. W naszym czasopiśmie jest sporo artykułów, sporo głosów, które są zarówno za i przeciw przyjmowaniu uchodźców. Myślę, że balans jest tutaj osiągnięty. Jest też ciekawa ankieta przeprowadzona wśród tym razem polskich chyba samych filozofów.
Wśród filozofów.
I zadawaliśmy właśnie pytania dotyczące tego, czy przyjmować uchodźców i jak to właśnie miałoby być rozwiązane tutaj u nas w Polsce. Są ciekawe głosy na temat tego właśnie, jak pomagać i w jakim zakresie pomagać. No, zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową, bo czasopismo jest z jednej strony w wersji drukowanej dostępne w Empiku, ale całkiem za darmo jest też do ściągnięcia wersji PDF na stronie właśnie filozofuj.eu.
Na naszym wydziale jest tutaj punkt Xero, gdzie również filozofuj jest do nabycia, więc to nie jest tak, że tylko trzeba biec do potentatów typu Empik. Niekoniecznie. Dodam, bo być może to uciekło naszej uwadze, że filozofuj, każdy z numerów nie jest poświęcony tylko jednemu tematowi, to jest część. Natomiast druga część jest poświęcona pewnym stałym działom. Mamy tam kurs logiki, kurs dyskusji filozoficznej, mamy eksperyment myślowy, mamy dylematy moralne, mamy filozofię w filmie, mamy też taki kącik z krzyżówką i z żartami filozoficznymi.
Różne felietony przez naszych stałych felietonistów pisane. Także naprawdę jest co czytać. 55 stron dobrej lektury.
Chciałbym, żeby Państwo teraz przypomnieli, kiedy jest najbliższe spotkanie, co trzeba zrobić, żeby się na nie zapisać, czego się tam można spodziewać.
Spotkanie w następny poniedziałek, 18 kwietnia o godzinie 18 w Europejskim Centrum Solidarności na Placu Solidarności 1 w Gdańsku Głównym, niedaleko dworca głównego. Spodziewać się można dobrej dyskusji, mocnych argumentów, żywej rozmowy, niekończących się pytań i cóż.
Wstęp wolny?
Jak najbardziej.
Ile osób może wejść na salę?
No to jest duża sala, to też powiem tylko krótko, że pierwsze spotkanie odbyło się w małej kawiarni i tam przyszło około 40 osób.
Tak, zgadza się.
Na drugie spotkanie też umówiliśmy się w kawiarni, ale tam przyszło ponad 100 osób, czy około 100 osób.
Ponad 100
osób. I staliśmy przed alternatywą, albo wyjść na plażę, albo na dach, no ale jeszcze jest za zimno, więc udało się nawiązać współpracę z Europejskim Centrum Solidarności i tam chyba sporo osób się zmieści, jest jakieś ograniczenie przestrzenne.
Zobaczymy. Na razie na Facebooku zapisało się 70 osób na wydarzenie. No, z Europejskiego Centrum Solidarności nie ma żadnych wieści na razie, żeby jakieś blokować, żeby ileś osób nie wejdzie, więc liczymy na to, że wszyscy się zmieszczą, że dla nikogo nie zabraknie miejsca. Wstęp jest wolny, także zapraszamy.
Rozumiem, że Państwo odwołują się do wszelkich możliwych kanałów informacyjnych. Tutaj wspomniałam Pani też o Facebooku. To, że ktoś się nie zapisał na Facebooku, nie oznacza tego, że...
Nie przyjdzie.
Że nie może przyjść, w ten sposób. Bo znam wiele osób, które nie używają Facebooka.
Mamy czytelników, którzy w ogóle nie używają internetu i dla nich jest to czasopismo w wersji papierowej. Znamy niektórych osobiście. I myślę, że tacy też do nas przyjdą.
Właśnie, czy macie stałych takich uczestników, którzy są aktywni jeszcze na dodatek?
W spotkaniach?
Tak.
Tak, przychodzą te same osoby, pojawiają się te same twarze. To nie tylko nasi studenci, nie tylko nasi pracownicy, ale też ludzie z miasta, którzy nie są związani z uniwersytetem. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że początkowo myśleliśmy o czasopiśmie internetowej, o wersji tylko elektronicznej. I to też na prośbę czytelników w zasadzie zaczęliśmy to drukować w małym nakładzie, co prawda, bo to jest tysięczny tylko nakład, ale mamy nadzieję, że będziemy się rozwijać. Także jak najbardziej te osoby, które nie są jeszcze w mediach społecznościowych aktywne, zapraszamy na spotkanie i zapraszamy do czytania czasopisma Filozofuj.
Dodam, że za darmo jest w internecie, więc nie trzeba nic płacić, wystarczy mieć dostęp do internetu, aby sobie poczytać.
To jest właśnie argument przemawiający za tym, żeby czytać w internecie, ale wersja papierowa jest też bardzo ciekawa.
Przyjemna
dla oka, miła w dotyku.
Mamy kolekcję zdjęć od czytelników, kiedy dostali pierwszy numer Filozofuj do ręki, to na zdjęciach widać kawę, tak, Filozofuj i w niektórych momentach jeszcze jakieś widoki w oddali.
No na spotkaniach, co jeszcze dodam, przekrój społeczeństwa jest pełen, od licealistów po seniorów, studenci różnych kierunków, nie tylko filozofii, nie tylko humanistycznych, ale też medycyny, absolwenci studiów technicznych, no i osoby pracujące, także każdy, kto jest ciekawy świata, kto sobie pytania podstawowe stawia i szuka na nie odpowiedzi, jest
tak,
mile widziany.
Bo warto jeszcze dodać, że my tworząc filozofu i nie myśleliśmy o studentach filozofii, bynajmniej, proszę państwa, myśleliśmy o studentach kierunków niefilozoficznych, o licealistach, o gimnazjalistach nawet. Nie wiem, czy gimnazjaliści są w stanie czytać. Myślę, że tacy późniejszych klas gimnazjum. Mamy zresztą jednego recenzenta, który jest gimnazjalistą i nam zawsze robi takie recenzje wstępne artykułów, czy to się da czytać, czy nie da się tego czytać. Artykuły są popularne. Staramy się odrzeć je z takiego żargonu filozoficznego, z języka bardzo technicznego. Nawet jeżeli czasami używamy technikaliów, to zawsze na marginesie są kapsułki, w których wyjaśniamy, co konkretne pojęcia znaczą. Albo jeżeli odwołujemy się do jakichś teorii, które są dla nas oczywiste, zawsze w kapsułkach wyjaśniamy, cóż to jest za teoria i jakie ma założenia. To jest czasopismo przede wszystkim skierowane do osób, które nie są profesjonalistami, nie są filozofami, tylko to są osoby, które no, mają jakieś zainteresowania humanistyczne, stawiają sobie ciekawe pytania i tu mogą znaleźć, jeśli nie gotowe odpowiedzi, to przynajmniej paletę możliwych odpowiedzi na te pytania.
Niemniej autorzy, jacy piszą dla nas, to są autorzy z najwyższej półki na skalę ogólnoświatową, nie tylko polską. Wywiady staramy się na przykład przeprowadzać z najlepszymi z najlepszych w danej dziedzinie. I tak oto udało nam się mieć wywiad z takimi autorami jak John Searle z jednej strony, jak profesor Woleński, jak profesor Robert Audi. Teraz będziemy mieli wywiad z Robertem Kane'em na temat dobrej woli. To są na temat wolnej woli. To są wszystko autorzy, do których odwołują się w swoich publikacjach najczęściej ci, którzy na te tematy piszą. Więc, jeśli mógłbym tak powiedzieć, nauczyć się dużo z tego mogą nie tylko nie filozofowie, ale też profesjonalni filozofowie, którzy akurat w danej dziedzinie się nie specjalizują, a mogą tutaj zajrzeć, zobaczyć, przeczytać i jeszcze mieć jakieś wskazówki bibliograficzne, żeby poczytać dalej profesjonalnie.
I może sami się zdecydują napisać polemikę.
Być może, miejmy nadzieję.
A czasami tak robimy, że jest artykuł i do tego jest jakieś słowo komentujące, czy właśnie jakiś kontrargument sformułowany w kilku akapitach. Takie też stosujemy metody jakby dyskusji w formie papierowej.
W takim razie przypomnę, że gościliśmy w studiu Radia Mors redakcję, bo tak mogę państwa nazwać.
Jak najbardziej.
Prawie całą, bo najważniejszy to jeszcze nasz jeden element, czyli Robert Kryński jest w Lublinie. Tak pracujemy.
Pozdrawiamy Roberta.
Pracujemy na kilku nogach. W Lublinie jest jeszcze kilka osób, które pracują z nami w redakcji. Znaczy, nie ma ich tutaj ciałem, ale są z nami duchem.
W każdym mieście mamy swoich ludzi, można powiedzieć, a właściwie to czasopismo tworzymy no, dzięki różnym mediom internetowym. Skype jest naszym stałym pośrednikiem, telefon. Tak pracujemy. No, dzięki temu, że świat się nieco przybliżył, to możemy robić, mogą być takie redakcje, które są właśnie rozproszone.
Więc dokończę redakcję czasopisma popularyzującego filozofię Filozofuj z wykrzyknikiem. Redakcja zaprasza na najbliższe spotkanie, które będzie 18 kwietnia i będzie to spotkanie dotyczące głównego tematu tego numeru, czyli uchodźców. Spotkanie odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności o godzinie 18. Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą w konkretny, wyważony, z użyciem całego aparatu umysłowego, logicznego człowieka, porozmawiać na temat, który jest w tej chwili bardzo kontrowersyjny i który chyba interesuje większość społeczeństwa.
Dziękujemy.
Jeszcze raz przedstawię swoich gości, którzy odwiedzili Radio Mors. Pani doktor Natasza Szutta, pan doktor Artur Szutta z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, pani Celina Głogowska, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego i Wojciech Czapkowski, student Uniwersytetu Gdańskiego.
Też filozofii.
Też filozofii.
Jak najbardziej.
Dziękujemy. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy. Dzięki.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.